To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czasami jest tak, że łatwo nie jest. Lekko nie jest. Czasami jest tak, że człowieka przeraża.
Przeraża często poczucie pustki, ale my przede wszystkim mamy wrażenie, wykonując badania USG, że przeraża nas ogrom możliwości, to co możemy spotkać u naszych pacjentów.
Mówią, że od przybytku głowa nie boli. Jednak jak się zastanowimy, jaką różnorodność patologii my u naszych pacjentów, ba, u jednego pacjenta możemy znaleźć, to od przybytku jednak głowa może boleć. U pacjentów dorosłych możliwa jest sytuacja, że w każdym narządzie jamy brzusznej będzie coś ekstra do opisania. Nie zawsze to coś jest bardzo niepokojące, nie zawsze to coś będzie skracało życie. A to torbiel w wątrobie, a to torbiel w trzustce, a to kamica pęcherzyka żółciowego, a to angiomiolipoma w lewej nerce, a to złóg w prawej nerce, zmiany miażdżycowe aorty brzusznej, uchyłek pęcherza moczowego, powiększona objętość gruczołu krokowego. I mamy komplet.
Generalnie wydaje się, że to jest zaleta badania USG. Jednym badaniem ogarnęliśmy holistycznie całego naszego pacjenta, znaleźliśmy wszystkie jego problemy. Ale to tak naprawdę nie rozwiązuje problemu i tej osoby, która wykonuje badanie, i tego pacjenta, bo trzeba dokonać pewnej gradacji, trzeba wybrać to, co jest najważniejsze, co wymaga pilnego rozwiązania i tego, co może poczekać.
Czy niebezpieczeństwo czyha ze strony angiomiolipoma, którego niesłusznie uznaliśmy za angiomiolipoma, być może to jest mały, hiperhomogeniczny rak nerki, czy być może niebezpieczeństwo czyha ze strony kamicy pęcherzyka żółciowego, bo nie dojrzeliśmy, że pośród tych złogów jeszcze jest centymetrowy polip ściany pęcherzyka żółciowego. I jak takie filmy będziemy kręcili, to rzeczywiście może to przerażać.
No może to nas przerażać, bo przede wszystkim wtedy, kiedy zaczynamy uczyć się wykonywać badanie USG, kiedy siadamy do pacjenta, który przychodzi z jednym problemem, bo go boli w podżebrzu, a my znajdujemy dziesiątki innych albo chociaż trzy inne problemy, to już zaczynamy czuć, jak pot ścieka nam po plecach. No bo trudno jest teraz pacjenta diagnozować wzdłuż i wszerz, nie mając możliwości wyboru, czy nie potrafiąc wybrać tego, co wymaga tej pilnej diagnostyki. Ten ogrom możliwości w badaniu USG jest tym, co sprawia, że niejednokrotnie opis badania USG trwa dłużej niż samo badanie, a wnioski z tego badania mogą być całkiem inne niż propozycje, z jakimi przychodzi do nas pacjent.
Tu trzeba uważać na takie sytuacje, że patologii, które możemy znaleźć, jest więcej niż wersji treści pojawiających się na skierowaniach do gabinetu ultrasonograficznego. Przychodzi pacjent, daje skierowanie, na skierowaniu dolegliwości bólowe prawego podżebrza, podejrzenie kamicy pęcherzyka żółciowego, przykładamy głowicę, jest kamica pęcherzyka żółciowego, nie ma zapalenia pęcherzyka żółciowego. Wow, udało się, badanie ultrasonograficzne pozwoliło postawić rozpoznanie, ale badamy całą jamę brzuszną, a tu w dolnym biegunie prawej nerki 3-centymetrowa lita hipohogeniczna, zmiana ogniskowa z unaczynieniem, mamy podejrzenie raka nerki. Pacjent przyszedł z czymś innym, wydawało mu się, że największym jego problemem będzie operacja pęcherzyka żółciowego, ale chyba jednak nerka w tym wypadku ważniejsza.
No niestety to są sytuacje, które zdarzają się prawie codziennie każdemu z nas, kto wykonuje badania USG. To są sytuacje, które wymagają pewnego opanowania, pewnej cierpliwości i pewnej rzetelności w wykonaniu krok po kroku każdej diagnostyki obrazowej, tej ultrasonograficznej u naszych pacjentów. Bywa tak, że to, z czym przychodzi pacjent, czyli ból w prawym podżebrzu, o którym wspomniałeś, jest czubkiem góry lodowej. Nie tylko w tym znaczeniu, że znajdujemy zmianę gdzieś całkiem gdziekolwiek indziej, ale zaskakuje nas mnóstwo patologii, które mogą powodować te dolegliwości bólowe, tej okolicy, o której mówi pacjent. No bo ten pacjent może mieć i kamicę pęcherzyka żółciowego, i może mieć zmianę w wątrobie, i może mieć złogi w nerkach, i może mieć zmianę w głowie trzustki, i może mieć poszerzone drogi żółciowe, i może mieć jeszcze cechy nadciśnienia wrotnego. Jak wybrać to, co jest ważne?
Modyfikować to badanie konkretne podczas tego konkretnego badania. Dopytywać, zbierać wywiad. Równie dobrze z bólami prawego podrzebrza może mieć zapalenie prawego płuca. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy przychodzi pacjent z powiększoną śledzioną. Czy on tą powiększoną śledzionę ma po infekcji? Na co dzień regularnie nie oglądamy u każdego pacjenta przepływu w żyle śledzionowej, ale u tego z powiększoną śledzioną powinniśmy zobaczyć, czy w opcji doplerowskiej ten przepływ w żyle śledzionowej i żyle wrotnej jest.
Zresztą patrząc też z punktu widzenia pacjentów pediatrycznych, często ból brzucha, z którym przychodzi pacjent, wcale nie jest spowodowany dolegliwościami w obrębie samej jamy brzusznej. Okazuje się, że ból brzucha jest spowodowany na przykład prawostronnym zapaleniem płuc, zmianami zapalnymi widocznymi u podstawy prawego płuca. My możemy to zobaczyć w badaniu USG. Bywa tak, że ból w podbrzuszu u chłopców wcale nie ma związku z pęcherzem moczowym, z jelitami, z zapaleniem jelit czy zapaleniem wyrostka robaczkowego, ale jego przyczyna kryje się w zapaleniu jądra czy najądrza, czy nie daj Boże skręcie tego jądra. Ta umiejętność prowadzenia wywiadu z naszym pacjentem, poszerzania naszego badania, wykorzystując też z tej strony ogrom możliwości badania USG, badając okoliczne obszary, sprawia, że my jesteśmy w stanie znaleźć tą właściwą przyczynę dolegliwości.
Dzisiaj rozmawiamy o ogromie możliwości, o tym, że czasami ten ogrom możliwości nas przeraża, ale też ja mam taką sytuację, że czasami przeraża mnie bardzo duża, zbyt duża, powiedzmy sobie wprost, wiara w ultrasonografię, że tym badaniem to można wszystko. Jak ktoś jest naprawdę entuzjastą ultrasonografii, to powinien wiedzieć, gdzie kończą się jej granice i gdzie nawet przy ujemnym badaniu ultrasonograficznym, które nie wykazuje patologii, należy tą diagnostykę dalej poszerzyć.
To jest ważne. To jest, myślę, często klucz do sukcesu. I im bardziej jesteśmy doświadczeni, im więcej w życiu widzieliśmy, mówiąc potocznie, tym więcej mamy też pokory wobec naszych własnych umiejętności i wobec zalet badania ultrasonograficznego, bo należy w wielu sytuacjach, jeżeli nie w większości sytuacji klinicznych, traktować badanie USG jako początek dalszej, szczegółowej diagnostyki, również obrazowej. To nie jest tak, że my na podstawie badania USG jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko i zróżnicować każdą zmianę i rozwiązać każdy problem u naszego pacjenta. My tego zazwyczaj nie potrafimy zrobić, nie posiłkując się innymi metodami.
Prosty przykład. Mamy pacjenta, który ma dolegliwości bólowe jamy brzusznej. Badamy jamę brzuszną. Pacjent jest dorosły, głowicą konweksową, ale także głowicą liniową. Oglądamy jelita. My wiemy, że u pacjenta dorosłego może być taka sytuacja, że guz jelita, rak jelita, jak dotyczy przedniej ściany jelita, blisko głowicy, tej, do której możemy dotrzeć, że gaz nie będzie nam przeszkadzał, to my go możemy zobaczyć. Ale fakt, że my go nie zobaczymy, nie pozwala nam na jego wykluczenie. I stajemy twarzą w twarz z pacjentem, patrzymy mu prosto w oczy i mówimy: panie Kazimierzu, Waldemarze, Tadeuszu, jak tam by się pacjent nie nazywał, ja nic złego nie widziałem, ale są pewne obszary, które ja nie mogę zajrzeć. Przy pana dolegliwościach konieczna jest kolonoskopia.
I znowu wracamy do punktu wyjścia każdego naszego badania, czyli do tego, aby biorąc pod uwagę dolegliwości, które zgłasza pacjent, umieć zadać kilka kluczowych pytań, tych pytań, które naprowadzą nas na te rozwiązania, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Bo to, co mówisz, podejrzenie zapalenia jelita grubego czy podejrzenie nowotworów jelita grubego, to jest badanie, które rzeczywiście jest badaniem takim 50-50. Uda się albo się nie uda zobaczyć coś w badaniu USG. Nie zawsze oczywiście ten pacjent na podstawie wywiadu wymaga dalszej diagnostyki, ale zważywszy, biorąc pod uwagę jego wiek, biorąc pod uwagę objawy, my wiemy, że ten pacjent musi być dalej diagnozowany.
Mówiąc o ogromie możliwości, to także ogrom możliwości prawidłowych narządów, które mogą wyglądać różnie u zdrowych pacjentów. Ja nie mówię tu o wariantach anatomicznych, ja trochę piję do tego, o czym rozmawialiśmy na naszym internetowym kursie ultrasonografii jamy brzusznej, kiedy mieliśmy spotkanie o trzustce. Jeżeli u twojego pediatrycznego pacjenta znalazłbyś trzustkę o takiej echogeniczności, jaką ja często widuję u pacjentów dorosłych, to u twojego pacjenta to jest nieprawidłowe, a u mojego to jest prawidłowe, a trzustka ma taki sam kolor, wygląda bardzo podobnie, ale przyporządkowana do różnej kategorii wiekowej znaczy coś zupełnie innego.
Ta mnogość wariantów prawidłowego obrazu w zależności od wieku naszych pacjentów rzeczywiście może być wrzucona do tego worka, o którym mówimy, ogromu możliwości prawidłowych obrazów. To jest ta przyczyna, dla której my w czasie naszych internetowych kursów staramy się pokazywać Państwu obrazy prawidłowe, począwszy od pacjentów tych najmłodszych w wieku niemowlęcym, a skończywszy na prawidłowych obrazach, które widzimy u pacjentów w wieku podeszłym. Bo często nieznajomość tego sprawia nam bardzo dużo kłopotu.
Bo hiperechogeniczna trzustka u dziecka może świadczyć o mukowiscydozie, może świadczyć o zespole Schwachmana-Diamonda, a u dorosłych jest jakże często występującym obrazem ultrasonograficznym. Natomiast to, co jest pewną trudnością tej ultrasonografii, ta mnogość prawidłowych obrazów w różnych kategoriach wiekowych, często jest pewnym utrudnieniem. Tylko my akurat jesteśmy tacy dziwni, że my to się w tym lubujemy. My lubimy sobie wyszukiwać, jak te narządy w różnych grupach wyglądają, jak ta nerka się zmienia z wiekiem pacjenta, dlaczego, czy to od kanalika, czy to od rozmiaru nefronu, czy to od liczby nefronu. Tacy już jesteśmy, ale dzięki temu zapraszamy na nasze spotkania.
I dzięki temu będzie łatwiej każdemu z nas dokonywać gradacji, stopniować wagę problemów, które widzimy u naszych pacjentów. Bo nie jest sztuką dać pacjentowi opis badania USG z wnioskami zawierającymi listę wszystkich stwierdzonych patologii. Sztuką jest wybrać wśród tych znalezionych patologii jedną, dwie bądź trzy, które wymagają dalszej diagnostyki albo pilnego rozwiązania.
I to, o czym teraz mówisz, jest bardzo ważne, bo wraz ze starzejącym się społeczeństwem, wraz z polichorobowością naszych pacjentów, my musimy brać pod uwagę, że nasz pacjent będzie miał wiele chorób, wiele patologii. Musimy być na tyle elastyczni intelektualnie, abyśmy byli w stanie dostosować się do pacjenta, co jest jego problemem, i często nie musi być to, z czym on się do nas zgłosił.
I czujni musimy być, nie tylko naszym wzrokiem, naszym okiem, ale naszym uchem. Ciągle wsłuchiwać się w to, o czym mówi nam pacjent.
Może brzmieć to dziwnie, skomplikowanie, o Boże, jakie to jest trudne, tylko podobnie jak z tymi obrazami ultrasonograficznymi, my to lubimy. I my tą różnorodność, mnogość, to skomplikowanie, to ultrasonograficzne sudoku tak sobie rozwiązujemy.
Tak, to jest albo sudoku, albo puzzle. Co kto z Państwa lubi? Potraktujmy tak niejedno wyzwanie, jakie staje przed nami w gabinecie USG, jako łamigłówkę, która przynosi dużo satysfakcji, a pacjentowi zdrowie.
I w tym niełatwym czasie napędzajmy się nawzajem, dzielmy się pozytywną energią.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.